Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was, drodzy mi naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, życząc Bożego pokoju, Bożego błogosławieństwa. Zarazem chciałbym przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. We wtorek byliśmy w zborze w Gliwicach, spotkanie z braćmi, którzy pracują w naszej wspólnocie. I tam ci bracia, którzy tam byli, przekazywali dla nas wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Dzisiaj rozmawiałem też z bratem Aleksandrem Robakiem i też on przekazywał pozdrowienia, życząc nam wszystkim Bożego błogosławieństwa. Drodzy, chciałbym kontynuować to, co wspólnie podjęliśmy, że rozmawiałem, przekazywałem na poprzednich spotkaniach, dotykając tej prawdy, którą apostoł Paweł powiedział, aby cały duch, dusza i ciało było beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na jednym ze spotkań mówiliśmy o zadaniach serca, które i Boże oczekiwania skierowane do serca. Ostatnio mówiliśmy o tym, jak Bóg patrzy na nasze ciało i dlaczego w tym ujęciu, w tym przekazie Bożej prawdy apostoł Paweł, będąc wypełniony mocą Ducha Świętego, mówiąc o tej czystości, o tej relacji ze swoim Bogiem, też dotknął i wyraźnie powiedział, że i ciało ma być beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym dotknąć tematu ducha człowieka. Mianowicie też zadać sobie pytanie pod tym kontekstem, w jaki sposób Pan Bóg patrzy na naszego ducha, czego oczekuje od naszego ducha i co powinniśmy pamiętać, kiedy żyjemy przed obliczem Najwyższego Boga. Pierwszym miejscem, które chciałbym przeczytać, jest to księga proroka Zachariasza, 12 rozdział, 1 werset, gdzie mąż Boży mówi w ten sposób: wyrocznia słowo Pana o Izraelu. Mówi Pan, który rozpiął niebiosa i ugruntował ziemię i stworzył ducha człowieka w jego wnętrzu. Bardzo jednoznacznie wskazane, bardzo wyraźnie Słowo Boże, mąż Boży pisze i stworzył ducha człowieczego w jego wnętrzu. Kiedy sięgniemy do Nowego Testamentu i weźmiemy sobie pierwszy list męża Bożego apostoła Pawła do Koryntian, w drugim rozdziale przeczytamy bardzo ciekawe stwierdzenie, tak jakby Słowo Boże objawia, za co odpowiada i co znajduje się w naszym duchu ludzkim. A mianowicie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, drugi rozdział i 11 werset. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Ja myślę, że to Słowo Boże nam pokazuje, że tak naprawdę duch ludzki niesie pełną odpowiedzialność za nas jako ludzi, za cały nasz organizm przed obliczem Najwyższego Boga. Tutaj to Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie, że nikt nie wie, co znajduje się w człowieku oprócz ducha ludzkiego. I tak jest ciekawie porównane i przeniesione i mówi tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Czyli możemy zauważyć, że duch ludzki w naszym organizmie ma potężne zadanie, ale nie o tym chciałbym mówić, ale chciałbym zwrócić naszą uwagę na bardzo istotne znaczenie tegoż ducha w naszym życiu i cielesnym, i życiu duchowym. Kiedy otworzymy sobie list męża Bożego Jakuba, drugi rozdział, przeczytamy znowu bardzo ciekawe stwierdzenie, a mianowicie drugi rozdział, 26 werset listu Jakuba. Bo jako ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Psalmista mówi, że gdy opuszcza duch człowieka, to on wraca do prochu, z którego powstał. I myślę, że to jest tak bardzo jednoznaczne, wskazuje, że ten duch odgrywa potężne zadanie w tym naszym cielesnym życiu. Ale proszę zwrócić uwagę, że on też ma bardzo wiele do powiedzenia w tej relacji między nami a naszym Bogiem. A mianowicie list do Rzymian, 8 rozdział, przekazuje nam też bardzo ciekawą informację. 8 rozdział, 10 werset listu do Rzymian. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Proszę zwrócić uwagę, że łaska usprawiedliwienia, która oczyszcza, która dotyka, ona też dotyka naszego ducha ludzkiego. Apostoł Paweł mówi, że chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch, jak powiedział swoimi słowami, jest ożywione przez łaskę usprawiedliwienia, która płynie od tronu Bożego Świętego Majestatu. To nasz dobry Pan tak działa, że ten duch ludzki utrzymuje ułaskawienie. On, w którym znajduje się wszystko, które odpowiada, że tak powiem, za cały kształt naszego życia, bo nikt nie wie, co jest w człowieku, jak tylko duch ludzki. I może takich kilka cytatów Pisma Świętego, które mówią o naszym duchu ludzkim. Jaki on może być i jaki on nie powinien być. Pierwsze miejsce jest to Psalm 51, gdzie psalmista, dotykając tego tematu, dotykając tej myśli, używa takie mocne stwierdzenie, a mianowicie 51 psalm, 12 werset. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mi od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Psalmista woła do Pana Boga, psalmista, który znalazł się w życiu trudnej sytuacji, po prostu potknęła mu się noga w tej służbie dla swoim Bogiem i mówi, znając sobie konsekwencje z tego wszystkiego, woła do Boga i mówi, serce czyste stwórz we mnie, Boże. I proszę zwrócić uwagę, a ducha prawego odnów we mnie. Ja myślę, że to zdanie, ono nam pokazuje na tą prawdę, o której mówi mąż Boży Zachariasz, że Bóg wydaje, tworzy, tchnie, wkłada w życie człowieka właśnie ducha ludzkiego, który nadaje mu życie. I tutaj mówi, odnów we mnie. I nie odrzucaj mnie od oblicza swego. Jest ciekawe stwierdzenie, serce czyste stwórz we mnie. A gdy dotyka ducha, mówi, odnów we mnie ducha prawego. Odnów we mnie ten stan, który otrzymałem od Ciebie, który tchnąłeś i dałeś do mego życia, abym mógł służyć i za Tobą naśladować Twoją cudowną Bożą łaskę. Kiedy otworzymy sobie przypowieści Salomona i 16 rozdział, mąż Boży Salomon pisze i ostrzega nas i mówi takie stwierdzenie. 16 rozdział, 18 werset. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Ja myślę, że te stwierdzenia są takie bardzo jednoznaczne, że pycha uprzedza upadek. Początkiem upadku, inaczej drogą, która prowadzi do upadku, jest pycha, jest wyniosłość. I tutaj mąż Boży mówi tak bardzo wyraźnie, pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha prowadzi do ruiny. Wyniosłość ducha zawsze następuje przed ruiną, przed taką całkowitą utratą tej rzeczywistości, tej świadomości i stanu swego przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Boga. I to jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. 29 rozdział tej samej księgi podobne słowa nam przekazują i mąż Boży mówi następujące słowa, abyśmy mogli zwrócić na to uwagę, gdzie w 29 rozdziale i w 23 wersecie mówi tak. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Proszę zwrócić uwagę, są dwie przeciwstawne rzeczy. Pycha przywodzi człowieka do upadku. Pycha jest niczym innym, jakim dobrym narzędziem w ręku szatana, która odprowadza nas od Boga i prowadzi do upadku. Lecz pokorny duchem dostępuje czci. To jest słowo najwyższego żywego Boga. Czyli jak bardzo istotne i ważne, abyśmy pamiętali o tym, że nasz duch powinien być przeobleczony, przyozdobiony, wypełniony pokorą, dlatego że ona prowadzi nas zbawcze ramiona naszego Pana. Psalmista mówi, rozważam w nocy w swoim sercu i rozmyślam, a duch mój docieka tych Bożych praw. Proszę zwrócić uwagę, a psalmista dotyka działania serca, rozważam w swoim sercu, rozmyślam i dotyka takiej głębi, ale duch, on tak jakby się wgłębia, ma możliwość takiego głębszego zanurzenia się w tej cudownej prawdzie żywego, świętego Boga. Izajasz mówi, że dusza moja tęsknie za Tobą, a duch mój poszukuje ciągle Ciebie. Tak ciągle, kiedy dotykamy ducha w tych cytatach Pisma Świętego, to zauważymy, że ten duch tak jakby pragnie powrotu lub pragnie utrzymania społeczności z tym, od kogo pochodzi, od kogo on przyszedł, kto go przekazał dla człowieka, aby człowiek mógł być żyjącą istotą na tej ziemi. Wszędzie, gdzie dotyka tematu ducha, to zauważymy taką tęsknotę, takiego poszukiwania, takiego powrotu, takiego odnów, ponownie pozwól mi. Czyli jest taki akcent mówiący o tym, że ten duch ludzki tęskni ze swojego Boga, tęskni do tego, od kogo on przyszedł. I na ogół wszystkie miejsca Pisma Świętego o tym tak bardzo mówią. Psalmista mówi tak bardzo jednoznacznie, jeszcze wrócę do 55 psalmu, ale następny 19 werset, on znowu dotykając ducha ludzkiego mówi tak: ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże. Proszę zwrócić uwagę, ofiarą Bogu, ofiarą, którą składamy, którą przenosimy przed obliczem Boża, która jest miłą w Jego oczach, jest nic innego jak duch skruszony. Czyli jest przeciwstawny temu wszystkiemu, co czytaliśmy o tej pysze, która w jakiś sposób zniewala i odprowadza człowieka od Bożej łaski. Kiedy powtarzaliśmy, a może już nie będę czytał, ale powtórzę, ten cytat z pierwszego listu męża Bożego apostoła Piotra, który on mówi o kobiecie, o tej, która tęskni, prowadzi, która jest tą świętym osobą przed obliczem Najwyższego Boga. I tam jest napisane tak bardzo wyraźnie: lecz ukryty ten człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha. Znowu dotyka ducha, pokazuje, że to, co pozwala, aby ten klejnot był oglądany w oczach Boga, ono wynika z postawy ducha, w tym przypadku tego cichego, uniżonego, poddanego woli Najwyższego, żywego, świętego Boga. Prorok Izajasz z kolei, dotykając tematu ducha, w 57 wersecie znowu zostawia nam bardzo ciekawe stwierdzenie, a mianowicie 57 rozdział i 15 werset mówi tak: bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty, króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jest z tym, który jest skruszonym i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serce skruszonych. Ten jeden werset najpierw opiewa, wskazuje, jak potężny, święty jest Pan Bóg, jak potężna jest Jego moc i Jego panowanie. I zarazem później sprowadza: który króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jest z tym, który jest skruszony i pokornego duchem, aby ożywić ducha pokornych, pokrzepić serce skruszonych. Myślę, że to miejsce znowu nam pokazuje tą tęsknotę, to pragnienie z jednej strony ducha, który tęskni do swojego Ojca, z drugiej strony Boże zainteresowanie i Bożą łaskę, którą Bóg wylewa, jeżeli nasz duch przed obliczem naszego Boga w Jego oczach jest pokornym duchem. To Słowo Boże mówi, że On ożywia tego ducha, pokrzepia serce skruszonych. Myślę, że to jest znowu droga, która nas prowadzi do tego tematu, który jest tak bardzo miły w oczach Boga, a mianowicie nasz, mój, twój duch skruszony, uniżony, pokorny, który patrzy ciągle na swego Stworzyciela, który pozwala, aby on mógł z tej swojej tęsknoty zbliżać się z każdym dniem bliżej i bliżej naszego Boga. Ja myślę, że wszyscy znamy ten 8 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian, gdzie, nazwijmy, jest taka definicja momentu, chwili, kiedy Duch Święty wypełnia i napełnia serce człowieka. I proszę zwrócić uwagę, że Duch Święty, wchodząc, wypełniając, czyniąc z naszego ciała swoją świątynię, on się tutaj działa, czy współdziała z naszym duchem ludzkim. Dlatego, że Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie, może przeczytajmy od 15 do 16 wersetu. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwem, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z naszym duchem, z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Proszę zwrócić uwagę, że moment, kiedy Boża siła, kiedy moc i siła Ducha Świętego przenika nasze serce, Pan Bóg, że tak powiem, włącza w to wydanie świadectwa, to potwierdzenie, w ten moment, kiedy wchodzi ten Duch Święty w życie człowieka, że tak powiem, zaprasza do współdziałania naszego ducha ludzkiego. 16 werset powtarzam, ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Chwała naszemu Panu Bogu. Ja myślę, że to znowu nam pokazuje, to tak jakby potwierdzenie, że ten duch ludzki, on pochodzi od naszego Boga. Użyję takiego ludzkiego określenia, on jest bardzo bliski dla naszego Boga, jeżeli oczywiście poddaje się tej obróbce, poddaje się temu prowadzeniu przez naszego Boga, który kształtuje, przenika i napełnia swoją cudowną mocą. Ja myślę, że to miejsce Pisma Świętego pokazuje i daje nam świadectwo, że właśnie duch ludzki jest tą częścią, która łącząc się z żalązkiem życia, stanie przed obliczem najwyższego Boga i on odbierze nagrodę lub wieczne potępienie. Ale dziękuję Bogu, że stoję przed ludźmi, o których dzisiaj już brat Sławek powiedział, zostali powołani, wybrani do tego, aby właśnie stanęli po to przed swoim Panem, aby odziedziczyć żywot wieczny i z Nim wiecznie królować, z Nim wiecznie przebywać. I myślę, takie ostatnie jeszcze miejsce, cytat Pisma Świętego, który chciałbym przeczytać, gdzie apostoł Paweł, pisząc dwa listy do męża Bożego Tymoteusza, i kiedy kończy ten drugi list i ostatnie jego zdanie w tym drugim liście, w 4 rozdziale, w tym 22 wersecie, ostatnim wersecie tego listu pisze: Pan niech będzie z duchem Twoim, łaska niech będzie z Wami. Amen. Proszę zwrócić uwagę, na co zwrócił mąż Boży. Apostoł Paweł w tych dwóch listach dawał wiele wskazówek, wiele pouczenia, wiele zwracał uwagi dla męża Bożego Tymoteusza, pokazywał, jak żyć, jak prowadzić, jak kształtować swoje i innych życie, aby one były miłe z Bogiem. I kiedy kończy ten list, jakby daje to ostatnie życzenie, to błogosławieństwo, które kieruje do męża Bożego Tymoteusza, a dzisiaj przez to Boże Święte Słowo do każdego z nas: Pan niech będzie z duchem Twoim. Czyli możemy zauważyć, drodzy umiłowani, że apostoł Paweł, mówiąc, aby duch, dusza i ciało było beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, mówiąc już o ciele i o duchu, widzimy, że Pan Bóg jest bardzo mocno zainteresowany. Z jednej strony oczekuje, abyśmy byli nieskalanymi przed Jego obliczem, a z drugiej strony wyciąga swoją rękę, tak jakby wlewa pewne zadania, pewną swoją osobistą społeczność z naszym duchem, bo już mówimy dzisiaj z naszym ciałem, które mówiliśmy poprzednio. To stwierdzenie, że ciało dla Pana, a Pan dla ciała, ono tak bardzo wyraźnie wskazuje, jak Pan Bóg jest zainteresowany całością naszej osoby. Bóg chce, udzielając swojego błogosławieństwa, dotykać, przenikać, ożywiać każdy. Nie wiem, czy dobrze użyłam takiego słowa, ale każdą część składową naszego organizmu jako człowieka żyjącego przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Boga. I chciałbym właśnie i te kilka cytatów Pisma Świętego dotknąć, pokazać, jak bardzo ważne jest, abyśmy o tym pamiętali. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie porównuje, że nawet jeżeli ciało nasze jest umarłe z powodu grzechu, to duch jest usprawiedliwiony przez moc i Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Że tak sam z naszego ciała odejdzie duch i człowiek umiera, tak bardzo jest ważne, abyśmy pamiętali, że jeżeli z naszego życia, nie daj Boże, odeszłaby łaska świętego Bożego Ducha, tak jak psalmista mówi: i nie odbieraj mi swego świętego Ducha. Pokazane jest, na jaki stan, do czego byśmy mogli się doprowadzić, gdyby, nie daj Boże, nastąpił moment, że Duch Święty byłby nam zabrany. Ja myślę, że praca Ducha Świętego, która rozpoczyna się nad nami, ona rozpoczyna się, kiedyś mówiliśmy, już od tego momentu, kiedy po raz pierwszy w życiu sobie uświadamiam, że jednak jestem człowiekiem grzesznym, że jednak potrzebuję łaski, usprawiedliwienia, że jednak potrzebuję Jezusa, że Słowo Boże jest Księgą Świętą i moglibyśmy kontynuować i dotykać każdej następnego wydarzenia czy przeżycia naszego życia i jest to praca Bożego Świętego Ducha, które Bóg wykonuje nad nami. Psalmista zdawał sobie bardzo wyraźnie, psalmista tak by jednoczył tą rzecz, mimo tego, że nie pisze o tym, co pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, ale jak tam połączył, mówi o swoim duchu, aby było odnowione i zarazem, aby Duch Święty nie był od niego odebrany. W liście do Rzymian z kolei to, co czytaliśmy, kiedy Duch Święty przenika i wchodzi we wnętrze, napełnia, możemy to nazwać chrztem w Duchu Świętym, kiedy to następuje, on łączy się z naszym duchem i wspólne wydają świadectwo, że jesteśmy dziećmi najwyższego, żywego, świętego Boga. Myślę, że to, czy jesteśmy pyszni, czy jesteśmy pokorni, czy jesteśmy uniżeni, czy też wyniośli, czy myślimy o sobie bardzo wysoko, czy też tak, jak powinniśmy o sobie myśleć, wynika to ze stanu naszego ducha. Jeżeli nasz stan, naszego ducha jest ukorzony, usprawiedliwiony, ułaskawiony krwią Syna Bożego i w Nim króluje pokora, On jest pokornym, uniżonym, to otwiera dla całego naszego organizmu drzwi do tego, aby potężna łaska i siła Ducha Świętego i Boże błogosławieństwa, wspaniałe Boże obietnice, one przenikały, dotykały i prowadziły nasze życie. I myślę, że to jest tak bardzo ważne. Ja myślę, że możemy, obserwując swoje działanie, obserwując swoje zachowanie, obserwując swoją postawę, możemy sięgnąć do siebie i w jakiś sposób ocenić, jaki jest mój duch. Czy ten mój duch jest ożywiony mocą i siłą zmartwychwstania Syna Bożego, czy też mój duch jest podporządkowany trendom, które są lansowane w tym świecie. Drodzy umiłowani, tam tak bardzo wyraźnie mówi, a pokornych ja łaskę ukazuję, pokornych oni tak by czci dostąpią tej prawdy usprawiedliwienia, mogą liczyć na Boże prowadzenie i Bożą łaskę. Jeżeli miałbym króciutko odpowiedzieć, zadając sobie pytanie, co powinienem uczynić, abym mógł oczekiwać i być pewny tego, że Boża łaska i siła Ducha Świętego będzie mnie prowadzić, że Duch Święty nie będzie w moim życiu zasmocony, że Słowo Boże będzie miłą dla mnie księgą, to myślę, że wróciłbym do tego, co czytaliśmy, o czym wołał psalmista. Mówi: o Boże, stwórz we mnie serce czyste, a ducha prawego odnów mnie. Duch prawy jest wyposażony, w duchu prawym króluje pokora, w duchu prawym króluje uniżenie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeżeli jest duch mój pokorny i uniżony, to przeniesie się na życie, to przeniesie się też na moje ciało, to przeniesie się na moje postępowanie. Tak naprawdę to, co mówiliśmy o sercu, gdzie czytaliśmy to miejsce Pisma Świętego, że serce jest takim lustrem, takim odbiciem w wodzie stanu ludzkiego, tak musimy pamiętać o tym, że właśnie ono też wydaje świadectwo, jaki jest mój duch. Jeżeli moje serce, moje ciało jest wyposażone pokorą, uniżonym, czy inaczej, to, co czynię, to, co jest widoczne, w tym widać pokorę, w tym widać uniżenie, oznacza, że mój duch, który ma wpływ na te rzeczy, on jest wypełniony uniżeniem, pokorą. W nim króluje łaska Jezusa Chrystusa. On jest poddany całkowicie Bożej mocy. W nim wypełniło się to, co wołał psalmista Dawid: o Panie, odnów we mnie ducha prawego. Tam nastąpiło odnowienie i z tego odnowionego ducha, wypełnionego Bożą łaską, ono wypływa na codzienne moje życie. Moje ciało staje się podporządkowane Jemu. On ma większy wpływ na to, aby zwyciężyć moje ciało i moje ciało zaczyna przynosić owoce, które wynikają z działalności pomocy Świętego Bożego Ducha. Moje ciało zaczyna owocować zgodnie z tym, co czytamy czytamy w liście męża Bożego, który wymienia owoce, które przynosimy, owoce ducha. Ten duch, który pochodzi od Boga, który jest przygotowany, przystosowany do tego, aby czynił dobre rzeczy, kiedy na nim spoczywa łaska żywego Boga, on zaczyna być tą siłą, która nas pobudza, z której wypływa te dobre sygnały dla naszego ciała i nasze ciało zaczyna się podporządkowywać i wykonywać to, co jest miłe dla żywego, świętego Boga. Drodzy umiłowani, to jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy zwrócili na to uwagę, że jeszcze raz powtórzę, na tym będę kończyć, że kiedy czytamy Biblię i dotykamy tematu ducha ludzkiego, to widzimy tak jakby taką tęsknotę powrotu do Ojca, tęsknotę powrotu tak jakby do pierwotnego, tak to użyję takie określenie tego stanu, którym był, kiedy Bóg wlał w serce człowieka, w życie człowieka tchnął, dał, stworzył ducha ludzkiego. I myślę, że zwróćcie uwagę, że taki jest właśnie sygnał, taki jest ton tego nauczania biblijnego, ta tęsknota ducha do powrotu, do tego wymiaru, który był, kiedy Pan Bóg tego ducha ludzkiego przekazał dla człowieka, tak jak zawołał Zachariasz. I myślę, że to jest tak bardzo ważne, abyśmy na tym pamiętali, że ułaskawienie, oczyszczenie, usprawiedliwienie, obmycie, jak czytaliśmy, gdzie Słowo Boże, łaska i krew Syna Bożego obmywa nasze ciało. Tak i tutaj psalmista woła: odnów tego ducha prawego, usprawiedliwieni, bo ten duch może być usprawiedliwiony łaską naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I dlatego Boże Święte Słowo mówi tak bardzo wyraźnie, że pracować musimy nie tylko nad naszym sercem, pracować musimy nie tylko nad naszym ciałem, pracować też musimy nad tym, aby nasz duch był pokorny i uniżony, aby nasz duch był skierowany na swego Stworzyciela, aby nasz duch był połączony ze swoim Bogiem, aby to świadectwo, o którym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, że tenże Duch Święty wespół z duchem naszym wydaje świadectwo, że jesteśmy dziećmi Bożymi, aby to świadectwo Boże żyło, królowało, aby ono ciągle było słyszalne, aby ono ciągle było powtarzane, aby ten duch ludzki tak jakby ciągle i ciągle odnawiał w naszym życiu tą prawdę, abyśmy słyszeli ten głos Ducha Świętego, który włącza naszego ducha ludzkiego, wydając świadectwo, że jesteśmy dziećmi żywego, świętego Boga. Drodzy umiłowani, i dlatego tak istotne jest, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy na to zwrócili uwagę, że nasz duch ludzki, on musi, kiedy czytamy Boże Słowo w zdecydowanej większości nauczania biblijnego, ja przeczytam tylko kilka cytatów Pisma Świętego, kiedy dotyka ducha ludzkiego, to właśnie jest mowa o pokorze, to właśnie jest mowa o niżeniu, to jest tak właśnie tak jakby mowa o powrocie do stanu tego, w którym Bóg zlewał, czy dawał, czy przekazywał dla człowieka tego ducha ludzkiego. I dlatego też Słowo Boże mówi, aby też i duch, i dusza, i ciało było bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego, że duch, w którym mieszka Boża łaska, która jest ugruntowana Bożą pokorą i uniżeniem, i ciało, które jest obmyte krwią Jezusa Chrystusa i należy dla swego Pana i jest gotowe ukrzyżować wszelkie swoje ludzkie pożądliwości po to, aby poddać się Bożej łasce, zauważymy i przy Bożej pomocy, kiedy tak króciutko dotkniemy naszej duszy, zauważymy, że właśnie i duch, i ciało, one potężny wpływ mają na naszą duszę, która też powinna zgodnie z myślą apostoła Pawła być bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale może o tym porozmawiamy, postaram się króciutko też powiedzieć na następnym spotkaniu. Ale chciałbym, drodzy, abyśmy zauważyli, jak bardzo wyraźnie Biblia nie tylko rzuca pewne zalecenie, czy pewne Boże oczekiwanie w postaci, aby duch, dusza i ciało było beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jak jest wiele nauczania Bożego Świętego Słowa, jak jest wiele wskazówek biblijnych, jak jest wiele Bożego prowadzenia właśnie w tym kierunku, aby duch, dusza i ciało rzeczywiście były beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja zdaję sobie sprawę, że kiedy wypowiadam słowo beznagane, to od razu gdzieś tak jakby taka myśl we mnie, ale przecież człowiek jest omylny i zaczynam się tłumaczyć, nie, to jest niemożliwe. Drodzy umiłowani, ja nie chciałbym z tym w jakiś sposób dyskutować, nie chciałbym w jakiś sposób tłumaczyć, ale ja wiem jedno, jeżeli apostoł Paweł, będąc pełen Ducha Świętego i w autorytecie Ducha Świętego mówi, aby duch, dusza i ciało było beznagane, to znaczy, że Boża praca, Boża łaska, Boże działanie jest tak potężne, że człowiek, który podporządkuje się całkowicie Bożej woli, zbliża się do tego polecenia i zalecenia Jezusa. Ale nie może się zbliżyć, jeżeli jedna z tych części organizmu naszego nie będzie podporządkowana nauce biblijnej. Jeżeli nasze ciało nie będzie podporządkowane nauce biblijnej, jeżeli nasz duch nie będzie podporządkowany nauce biblijnej lub dusza, nie ma możliwości, aby dojść do tego stanu, którego Bóg oczekuje, abyśmy w Nim i korzystając z Jego łaski, z Jego mocy, z Jego usprawiedliwienia, z Jego wyciągniętej dłoni, siły Ducha Świętego, abyśmy mogli dojść do takiego stanu. Drodzy umiłowani bracia i siostry, niech nas wszystkich Pan Bóg błogosławi. Niech napełnia nasze serca swoją łaską, pokojem. I myślę, że dobrze by było, abym ja, aby każdy jeden z nas sam siebie ocenił, tak poprzez pryzmat Bożego Słowa wsięgnął i zastanowił się, czym mój duch żyje, czym on jest wypełniony, czy żyje w nim i króluje pokora i uniżenie, czy żyje i króluje w nim łaska mego Pana, czy korzystam z tego usprawiedliwienia, czy nastąpiło to odnowienie mego ducha i w tym odnowieniu z każdym dniem jestem bliżej, bliżej i bliżej mego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest ważne, abyśmy na to spoglądnęli, abyśmy zadali sobie pytanie. Wydaje mi się, że właśnie stąd rozpoczyna się to źródło pokory lub uniżenia. To jest jakby centrum tego, skąd wypływa to, co się Bogu podoba. Jeżeli tutaj będzie ta potężna moc i siła Bożej łaski, to na tyle duch ten ludzki, przykorzystając z pomocy i z odnowienia Bożej łaski, Bożej mocy, będzie miał coraz większą siłę, aby nie pozwolić naszemu ciału wyjść z torów Ewangelii. Wręcz przeciwnie, będzie oddziaływał, bo jego wnętrze, to co jest w nim skryte, czego nie widać, czego my nie zauważymy, co jest w naszym duchu, ono się uzewnętrznia na naszym ciele. Ono pokazuje się na naszym języku, w naszym zachowaniu, w naszym postępowaniu. Tak naprawdę to, co znajduje się w moim duchu, tak naprawdę to, co znajduje się w moim sercu, jest widoczne na moim ciele, w moim życiu, w moim wyglądzie, w moim postępowaniu, w moim zachowaniu, w tym sposób, w jaki sposób ja rozmawiam i o czym rozmawiam. I dlatego jest tak bardzo ważne, abyśmy zwrócili na to uwagę, aby nasz duch, tak jak psalmista woła, Panie, odnów we mnie tego ducha prawego. Inne miejsce, które mówi, a ducha pokornego, tak w tej łasce Bożej Pan Bóg doprowadza do tego, że na nim spoczywa, na tym duchu pokornym spoczywa potężny autorytet Bożej łaski, Bożego pokoju, Bożego miłosierdzia. To duch ludzki, jeszcze raz powtórzę, kiedy Duch Święty przenika jego, kiedy Duch Święty wstępuje i napełnia człowieka, on bierze udział, tak jakby jest tym, który jest tak jakby gospodarzem czy współgospodarzem tego mieszkania, królowania Bożego Świętego Ducha w nas jako świątyni Bożej. I dałby Pan Bóg, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy o tym rozmyślali, abyśmy kierowali nasze spojrzenie do naszego wnętrza i jak już powiedziałem, czasami sprawdzili swojego ducha, zastanowili się, co tak naprawdę mieszka, króluje, czy czasami nie muszę stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, odnów we mnie tego ducha prawego. Boże, pozwól, uczyń tą głęboką przemianę. Czy też dziękując Boże łaski, możemy powiedzieć, Boże, dziękujemy, że Twoja łaska, Twoja pełnia, Twoja radość, ona wypełnia mocą świętego Bożego Ducha. I ostatnia myśl, kiedy wybierano tych 7 mężów w Dziejach Apostolskich, którzy mieli zająć się taką, wydawałoby się, nieduchową sprawą, bo pisze Słowo Boże stołami, to jest tam napisane o czymś bardzo wyraźnym, aby to byli ludzie, którzy są pełni ducha. Pełnia ducha, która ogarnia i wypełnia człowieka. Ona całkowicie zajmuje naszego ducha ludzkiego i wypełnia. Ona całkowicie kształtuje, przenika i zamieszkuje i z naszego ciała czyni świątynię dla siebie. Nie ma możliwości być pełnym Ducha Świętego, jeżeli mój duch nie będzie ukształtowany, nie będzie, będę cytował słowa Dawida, nie będzie to odnowiony ten duch, nie będzie we mnie odnowiony ten duch prawy, który pochodzi od mego Boga. I dlatego to jest tak istotne i ważne. I dlatego, drodzy, niech was Bóg błogosławi. Niech napełni nas swoją łaską i pokojem. A zwróćmy uwagę, jak bardzo mocno, jak wiele nauk możemy wyczytać, które dotyczą naszego, relacji naszego ducha, relacji z naszego ducha z naszym Bogiem, relacji ducha naszego ludzkiego z Bożym Świętym Duchem. Aby w tym wszystkim było Boże kierownictwo, Boże działanie, Boża łaska i Boża moc. I chwała Panu Bogu. I na tym jeszcze zakończę, gdzie apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza, które już czytałem i jeszcze raz przeczytam: Pan niech będzie z duchem waszym. Amen. Chwała naszemu Panu Bogu. Drodzy, my będziemy się modlić, będziemy kończyć nasze zgromadzenie, ale może tą modlitwę ostatnią uczynimy stojąc. Może powstańcie wspólnie wszyscy przed obliczem Najwyższego Boga. My się tak zanurzymy w modlitwie, a jeżeli ktokolwiek potrzebuje modlitwy, potrzebuje, abyśmy go oddali, poruczyli w ręce Boże, aby jeszcze głębiej Boża łaska i siła Ducha Świętego przenikała, prowadziła, dotykała swoją mocą, ożywiała swoim pokojem, wypełniała swoją sprawiedliwością, wypełniała swoją świętością, to kiedy tak stojąc będziemy się modlić, jeżeli ktoś potrzebuje takiej pomocy, czy jakiejkolwiek innym temacie modlitwy, pomocy, wsparcia, to kiedy zaczniemy się modlić, może wyjść do przodu, ugiąć kolana, cały zbór i my jako bracia podejdziemy i będziemy błogosławić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.